I wracamy do studia Kuriera w samym południe. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Pragnę przypomnieć, że tą audycję Państwo oglądają i słuchają dzięki naszym patronom patronite.pl, ukośnik Radio Wnet, a naszym gościem profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista, politolog, wykładowca akademicki. Panie profesorze, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
W momencie, kiedy my tą audycję na żywo realizujemy na antenie Radia Wnet i także na naszym portalu YouTube, wielu z Państwa pewnie obejrzy ją później, ale w tym momencie 12.12 w Europarlamencie w Strasburgu trwają głosowania także nad projektem zmian w traktatach europejskich. Europarlament dzisiaj podejmie decyzję, że chce, aby w Europie powstało nowe państwo, super państwo. Tak będzie?
Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Wszystko na to wskazuje, że parlament da zielone światło dla tego projektu, który rzeczywiście jest szalenie centralizacyjny, a jednocześnie uprzywilejowuje w systemie głosowania dwa największe państwa Europy Zachodniej, odbierając jednocześnie pozostałym krajom możliwość lewarowania polityki europejskiej w sytuacji, kiedy rzeczywiście wchodzą w grę bardzo żywotne interesy, czyli mówiąc krótko, pozbawia je prawa weta.
Nie będzie już można zawetować tych najważniejszych decyzji. Pytanie brzmi, na ile, kto na tym skorzysta? Jeżeli, bo też jest tak, że ten projekt się zmienia, o tym wiele osób mówiło, że te zapisy bardzo istotne. To jest, proszę Państwa, tak jakby pisać konstytucję i te zapisy jednego dnia są takie, potem są poprawki, że bardzo płynny jest ten proces legislacyjny. W tej chwili kto właściwie będzie wygranym procesu budowania superpaństwa w ramach Unii Europejskiej?
My musimy pamiętać o tym, że to jest tylko przyjęcie przez Parlament Europejski pewnego stanowiska, które rzecz jasna nie jest żadnym prawem i nowym traktatem. Natomiast może rozpocząć proces zmian traktatów. Ten projekt, który jest w Parlamencie Europejskim, on oczywiście ulega pewnym modyfikacjom. Natomiast możemy powiedzieć o trzech czy czterech zwycięzcach. Po pierwsze Francja i Niemcy, bo im będzie łatwiej forsować własne interesy narodowe. Po drugie szeroko rozumiana lewica, liberalna lewica, bo te idee będą upowszechniane na szeroką skalę w państwach członkowskich, w systemach edukacji, w debacie publicznej i tak dalej, i tak dalej. Po trzecie, zyska też Parlament Europejski, bo będzie miał więcej kompetencji, więcej możliwości jakby wpływania na politykę unijną. Zyskają inne instytucje Unii Europejskiej, chociażby urzędnicy, ale też sędziowie unijni. Dlatego to będzie jakby pewna konsekwencja tej centralizacji przenoszenia uprawnień z poziomu narodowego do tych instytucji brukselskich.
A obywatele państw członkowskich zyskają czy stracą, panie profesorze? My stracimy jako obywatele czy zyskamy?
Ja uważam, że myślę tutaj o sobie i o panu redaktorze, to raczej stracimy. Natomiast oczywiście niektórzy obywatele mogą być zadowoleni. Przykładowo tacy o poglądach lewicowych, tacy, którzy uważają, że tradycja narodowa, suwerenność narodowa to jest tylko coś, co uwiera, co przeszkadza, co powinno być jak najszybciej wyeliminowane.
Zyskają, bo ich agenda będzie realizowana, ale czy zyskają więcej swobód, więcej praw, więcej wpływu na kształt rzeczywistości? My w tej chwili mamy pewne przyzwyczajenie, jak coś nam się nie podoba, to mamy wybory raz na 4 lata, możemy władzę zmienić, to się właśnie w Polsce stało, a w trakcie kadencji są protesty, są interpelacje, są posłowie, są ministrowie, których mniej więcej znamy, możemy pójść do ich biur poselskich, możemy zrobić pikietę, demonstrację. Co nam z tego zostanie w supereuropejskim państwie?
No, wybory na poziomie narodowym kompletnie stracą znaczenie. Będziemy mieli po prostu kabaret, tylko że podniesiony do którejś tam potęgi. Czyli te zjawiska, które już w tej chwili obserwujemy, że rządy narodowe, praktycznie biorąc, no nie mają wyboru. Rzecz jasna, pod warunkiem, że to nie jest rząd niemiecki i francuski, które tworzą agendę i ją realizują. Ale takie rządy jak przykładowo Polski już obecnie mają niewiele do powiedzenia w Unii Europejskiej. Myśmy to widzieli przez ostatnie 8 lat ustępstwa pana premiera Morawieckiego w polityce klimatycznej, w sprawach finansowych, jeśli chodzi o nowe podatki europejskie, czyli federalizm fiskalny i tak dalej, i tak dalej. Możemy to mnożyć w nieskończoność. Więc musimy sobie wyobrazić, że ta sytuacja się jeszcze pogłębi. I tak jak powiedziałem, wyborcy mogą chodzić po ulicach, mogą odwoływać rządy, ale generalnie nie będzie to miało wpływu na zasadniczą większość spraw publicznych, które będą decydowane ponad głowami wyborców właśnie w korytarzach brukselskich przez bardzo wąskie elity, bo to są naprawdę bardzo nieliczne grono wpływowych polityków francuskich, niemieckich, urzędników czy eurodeputowanych.
Wiele tam kwestii przechodzi z kwestii należących tylko i wyłącznie, z kompetencji należących tylko i wyłącznie dla państw członkowskich do kompetencji dzielonych albo do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej. Wśród tych kilkunastu dziedzin polityk jest chociażby ochrona granic. Czyli na przykład mieszkańcy Podlasia, województwa podlaskiego, Białostoczyzny albo Suwalszczyzny poczują się zagrożeni, to gdzie się mają udać, żeby swoje troski wyrazić, jeżeli taki projekt by przeszedł? Do Warszawy, do Białegostoku czy do Brukseli? Gdzie będą zadawać decyzje o tym, jak intensywnie i jak mocno chronić granice, chronić ich bezpieczeństwo?
No, przede wszystkim powinni się udać do Berlina, w drugiej kolejności do Brukseli, natomiast do Warszawy to już w naj...
Ale to polski rząd nie będzie miał żadnych kompetencji, żeby postawić na przykład dodatkowy mur albo wzmacniać ochronę granicy. To wszystko będą de facto decyzje podejmowane w Brukseli, a czy de facto być może w Brukseli, w Berlinie, a formalnie w Komisji Europejskiej w Brukseli?
Myślę, że tak. I tutaj kolejna grupa, nazwijmy to osób, która może się czuć po tych zmianach doceniona i dowartościowana, to są właśnie nielegalni imigranci. Oni na pewno uzyskają tutaj jeszcze więcej możliwości napływu do Unii Europejskiej, dlatego że ta odrobina swobody, która jest po stronie państw członkowskich, dzięki której zresztą ustępujący rząd konserwatywny w Warszawie zbudował tą zaporę na granicy wschodniej Unii Europejskiej. No tego typu już swobody raczej nie będziemy mieli. Imigranci w związku z tym będą się czuli trochę bardziej komfortowo i oni przez te traktaty skorzystają. Nie obywatele Unii Europejskiej, tylko imigranci. Ale wracając do obywateli, no, mamy wśród nas też takich mieszkańców Polski, którzy na przykład uważają, że prawa człowieka to jest, i prawo kobiet to jest możliwość zabijania dzieci, czyli dokonywania aborcji w zasadzie bardzo swobodnie i niezależnie. I te idee będą propagowane, one będą narzucane zresztą wbrew konstytucjom, wbrew Trybunałom Konstytucyjnym, przynajmniej w niektórych państwach członkowskich. To będzie jakby ten nowy lewicowy duch naszych czasów, który będzie nas owiewał, jeżeli te wszystkie zmiany planowane przez Parlament Europejski wejdą w życie.
A co to oznacza dla naszego dobrobytu? Takiego coś, co dla większości, dla dużej części z nas jest niezwykle istotne, czyli dla naszej zamożności, dla naszych portfeli. Przypadkiem wczoraj przy okazji, kiedy czytałem dane informacje do naszej rozmowy się przygotowując, trafiłem na taką prostą, najprostszą kompilację, najprostszy zestaw danych ekonomicznych, PKB, wskaźnik, niektórzy go krytykują, krytykują, inni mówią, że jest okej, no ale jeden z ważniejszych wskaźników makroekonomicznych, jakimi się posługujemy w opisie rzeczywistości społeczno-gospodarczej, skumulowany wzrost PKB dla różnych krajów, różnych grup krajów za lata 2008-2022. W tym okresie Stany miały się rozwinąć o 77%, czyli prawie, czyli przeszło 3/4 więcej kapitału niż było PKB liczone także w dolarach. Chiny oczywiście wystrzeliły w tym okresie ponad 350% rozwoju, a Unia Europejska jako całość liczona, pan profesor może zgadnie, jaki był wzrost w tym okresie, bo nie będę robił zgadywanek, powiem 2008-2022 skumulowany wzrost PKB dla całej Unii 2%. Stany 77, Chiny 305 przez 370 nawet, a Unia Europejska 2%. Czyli jeżeli powstanie super państwo, to uda nam się szybciej rozwijać, bo tym argumentem szafowano wczoraj w Brukseli: zbudujmy super państwo, to będziemy się super rozwijać.
Nie, to będziemy się wszyscy rozwijać w tempie 2% PKB na kilkanaście lat, dlatego że to przywództwo francusko-niemieckie, które odpowiada za słaby wzrost w Europie Zachodniej, zwłaszcza za problemy strefy euro, ono zostanie wzmocnione i zostanie przełożone na takie kraje jak Polska, które w ostatnich kilku latach mają skumulowany wzrost
znacznie wyższy,
w okolicy 40%. Więc jeżeli ta polityka klimatyczna będzie znacznie bardziej ambitna i kosztowna dla Polski, jeżeli naszym kosztem będą poprawiali regulacyjnie swój poziom życia i swoją konkurencyjność w Europie Zachodniej, jeżeli będziemy musieli przyjąć euro, co oczywiście ograniczy nasze możliwości, zwłaszcza reagowania w czasie kryzysów, a tych kryzysów, tak jak było, tak będzie w najbliższym czasie dużo, no to możemy się rzeczywiście spodziewać najgorszego, czyli ta średnia, która w dużym stopniu w tej chwili wynika ze słabości Europy Południowej, ze słabości Europy Zachodniej, z problemów Francji, z problemów nawet gospodarki niemieckiej. To wszystko zostanie po prostu przełożone również na Europę Środkową, w tym na nas.
Bo my gonimy, Europa Zachodnia albo jest w stagnacji jak Francja, albo się cofa jak Hiszpania czy Włochy, tam produkt PKB po tych dwóch kryzysach, czyli finansowym i strefy euro łącznie i pandemicznym drugim, no to jest wyraźna deprecjacja, czy wyraźne cofanie się w rozwoju, zwijanie się gospodarki. A jak to będzie, jeżeli by marzenia europosłów się ziściły, jeżeli dzisiaj pewnie przyjęty, nie wiem czy przytłaczający, ale pewnie wyraźną większością głosów to było widać i czuć z wczorajszej debaty, projekt centralizacji Unii Europejskiej, reformy traktatów wszedłby w życie, to co my moglibyśmy powiedzieć na przykład o pakiecie Fit for 55? Byłaby jakakolwiek przestrzeń na obywatelski głos sprzeciwu wobec tego typu agendy politycznej, jak właśnie polityka klimatyczna?
Moim zdaniem bardzo niewielkich. Jedyna szansa, żeby zatrzymać Parlament Europejski, a tak naprawdę jego lewicową i liberalną część w tym pędzie do katastrofy, no bo to jest iście szaleńczy upór i ambicje, jeśli chodzi o ten program polityki klimatycznej w obecnej sytuacji geopolitycznej. Przykładowo eksperci powiązani z obozem republikanów w Stanach Zjednoczonych wyraźnie wskazują, Stany Zjednoczone stoją w obliczu trzech konfliktów jednocześnie, czyli Ukraina, Izrael i bitwa o Tajwan, czy prymat na Pacyfiku. I teraz pytanie o politykę klimatyczną z punktu widzenia agendy amerykańskiej, z punktu widzenia wydatków, inwestycji na ten temat, dlatego dla tych ekspertów republikańskich jest jednoznaczne. Musimy to zawiesić na kołku, musimy z tego zrezygnować. I to jest postawa, powiedziałbym, zdroworozsądkowa. musimy się skupiać na najważniejszych rzeczach. Dla Polski również to są kwestie wyzwań czy ryzyk geopolitycznych, a nie bujać w obłokach. I ten projekt zmian traktatowych to jest niestety to szaleństwo, które jest widoczne w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski od dawna się w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski od dawna się oderwał od rzeczywistości. Mam wrażenie, że on nie jest parlamentem Europy, tylko jakimś parlamentem unoszącym się rzeczywiście w gwiazdach, jeżeli popatrzymy na flagę Unii Europejskiej. Tak czy inaczej, trzeba moim zdaniem odebrać te klocki, którymi się bawią lewicowe czy liberalne elity, bo inaczej oni po prostu sprowadzą na nas wszystkich katastrofę. Nie możemy dopuścić do tego, żeby projekt Unii Europejskiej został zagarnięty przez osoby, które narażają nas wszystkich na szwank, wystawiają nas na ogromne koszty i nie możemy też ulegać jakiejś iluzji, że te wszystkie zmiany są dla nas, Europejczyków, najlepszą drogą. Są inne drogi, znacznie lepsze z punktu widzenia integracji europejskiej. Powinniśmy o tym mówić jak najbardziej
wyraźnie. A właśnie, bo jest taki prosty cep retoryczny, naprawdę niewyrafinowanie używany w tej dyskusji. Nie jesteś przeciwko temu projektowi, to jesteś przeciwko Unii Europejskiej, jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, bo Unia Europejska ma tak dużo kryzysów, że musi się centralizować, bo inaczej się rozpadnie, czyli musicie oddać nam kompetencje, bo inaczej my przestaniemy istnieć. Trochę tak to wygląda.
No jeżeli rzeczywiście Unia Europejska to mają być Francja i Niemcy, to z ich punktu widzenia być może tak jest. Jeżeli Unia Europejska to ma być tylko i wyłącznie ideologia marksistowska, a wszyscy inaczej myślący mają zejść do podziemia, to być może z takiego skrajnego punktu widzenia też należało popierać komunizm i Związek Sowiecki w czasach realnego socjalizmu, no bo oni nas bronili i oni byli wyrazicielami jedynej słusznej idei, która miała nas uratować przed nami samymi i naszymi ciągotkami niepodległościowymi, suwerenistycznymi. Ja uważam, że są alternatywne, zdroworozsądkowe ścieżki rozwoju integracji europejskiej. Nie powinniśmy nikomu pozwolić na kradzież tego projektu, zawłaszczenie go pod pięknymi, szczytnymi ideami, bo rzeczywiście możemy doprowadzić do katastrofy, która się obróci przeciwko nam wszystkim, to znaczy i przeciwko tym ideologom, i przeciwko Francuzom, Niemcom, ale też niestety przeciwko nam samym.
O tym mówił profesor Tomasz Grzegorz Grosso. Ostatnie pytanie, panie profesorze, na koniec. A może to jest wszystko bajka o żelaznym wilku? Znaczy Europarlament, rzeczywiście zamknięci ludzie w złotej klatce, w zamkniętym, mogę powiedzieć, zaklętym mieście, w mieście, jakim jest Europarlament w Brukseli. No, ułożyli sobie projekt, ale on wyjdzie, będzie przegłosowany nawet, ale to i tak nic nie znaczy, no bo potem musi być konwent, muszą być jeszcze dyskusje, na koniec jeszcze Rada Europejska, a potem ratyfikacja w państwach członkowskich. Z tego, co wygląda, nawet Rady Europejskiej ten projekt nie ma najmniejszych szans przeskoczyć, więc nie ma co się martwić. Czy jest jednak, panie profesorze?
Ja myślę, że tutaj jest plan A i plan B. Plan A to są te zmiany traktatowe, o których pan powiedział. I oczywiście on będzie realizowany w tym sensie, że potem będzie próba uruchamiania kolejnych etapów. Jeśli chodzi o Radę Europejską, tutaj nie ma jednomyślności, tylko jest zwykła większość. I ta zwykła większość już w tej chwili jest. Czyli można pójść nie tylko ten jeden krok dalej poza Parlament Europejski, ale na propozycji Parlamentu pracować w ramach zwołanego konwentu. Teraz plan B to jest wyłuskanie najważniejszych rzeczy. Jeżeli nawet się nie uda tego wepchnąć poprzez tą regularną zmianę traktatów, to będą próbowali to wepchnąć, zrealizować poprzez tą uproszczoną formułę zmiany traktatów lub metodą faktów dokonanych, obchodząc po prostu pewne procedury, tak jak to miało miejsce chociażby z tym słynnym obejściem artykułu 7, czyli praworządność, pomimo że w traktacie była inna procedura, już poprzez głosowanie większościowe wprowadzono rozporządzenie, które kompletnie zrywał z tą traktatową procedurą dyscyplinującą, wprowadzono po prostu znacznie łatwiejszą procedurę, żeby łatwiej można było sankcjonować takie niepokorne kraje jak Węgry czy Polska. Wszystko jest możliwe i myślę, że ten walec będzie szedł do przodu.
I się nie zatrzyma, bo jak to bywa w niektórych systemach i ideologiach, cel uświęca środki. Profesor Tomasz Grzegorz Groszcze, w tym wypadku te środki są prawne. Oczywiście można łamać prawo w imię praworządności, w imię wyższego celu, jakim jest stworzenie super państwa. Państwa, gdzie będą rządzić ci, którzy rządzić mają, a my będziemy mieli głos iluzoryczny. Profesor Tomasz Grzegorz Groszcze, politolog, europeista, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Państwo słuchają Radia Wnet. Ta audycja i ta rozmowa odbyła się dzięki hojności i wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet, za co Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Jest godzina 12:41. My mamy teraz krótką piosenkę zespół The Beatles.